Фрапорт з Києва.
292 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, w 9 roku wojny Rosji przeciwko temu krajowi. Raport z Kijowa, wita się Paweł Bobułowicz, audycję realizuje Szymon Dąbrowski i Konrad Tomaszewski. Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy wprowadziła sankcje wobec 7 przedstawicieli Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. Zgodnie z dekretem zamieszczonym na stronie prezydenta, sankcje obejmują w szczególności blokadę aktywów, zakaz transakcji handlowych lub prawnych, nabywania ziemi, a także zapobiegania wyprowadzenia kapitału poza Ukrainę. Po 8 falach rosyjskich ataków rakietowych wszystkie elektrownie cieplne i wodne na Ukrainie zostały uszkodzone, poinformował premier Denis Szmyhal. Ponadto 40% obiektów sieci wysokiego napięcia zostało uszkodzonych w różnym stopniu, a w ukraińskim systemie energetycznym nadal występuje znaczny deficyt mocy. Według raportu amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, Białoruś prawdopodobnie wyczerpuje własne zasoby wojskowe, pomagając Rosji w jej agresji na Ukrainę. Jednocześnie analitycy zauważają, że jest już mało prawdopodobne, aby Białoruś zaatakowała Ukrainę. Wołodymyr Zełenski rozmawiał telefonicznie z Joe Bidenem. Prezydenci omówili pomoc Stanów Zjednoczonych w odbudowie systemu energetycznego i utworzeniu sił obrony powietrznej Ukrainy. Prezydent Ukrainy wystąpił także z inicjatywą zwołania Światowego Szczytu na Rzecz Pokoju. Minister obrony Ukrainy Oleksij Reznikow stwierdził, że aktywność na froncie spadła z powodu pogody, ale po zamarznięciu ziemi siły zbrojne Ukrainy ponownie przystąpią do ataku. A jak widzimy za oknem, chyba to zamarznięcie ziemi nastąpi dosyć szybko, więc zapewne z frontu ukraińskiego pojawią się nowe informacje. Wiadomości przygotowała Daria Hordyjko, a my się przenosimy gdzieś daleko na Ukrainę, gdzie jest Wojtek Jankowski, z którym nie udało nam się porozmawiać w sobotę. Dzień dobry, Wojtku. A Wojtka nie mamy chyba. Czy już jest? Nie mamy Wojtka, jednak będziemy próbowali z nim się połączyć. Wojtek jest cały czas w podróży, w czasie wielkiej, dalekiej wyprawy.
Jestem.
Jest Wojtek Jankowski. Całe szczęście, już Wojtku się denerwowałem. To opowiedz o dalszej części swojej wyprawy. W piątek przez chwilę z tobą rozmawialiśmy jeszcze w Polsce.
Tak. Jestem w tej chwili na lotnisku w Czornobajówce. To jest niesamowite, że widzę to miejsce, które stało się tak sławne, o którym często mówiono w wiadomościach, gdzie tyle razy bombardowano samoloty rosyjskie. Teraz stoję i widzę to miejsce zupełnie zrujnowany budynek lotniska, a był to lotnisko pasażerskie w Czornobajówce. To było lotnisko Chersonia. Ludzie, którzy tu mieszkają, mówią, że latali stąd do Turcji, wracali z Izraela samolotem, także tu były realizowane nie tylko lokalne połączenia, ale również te międzynarodowe. W tej chwili to już jest kupa gruzów, na dodatek nie wszędzie można chodzić. Pawle, doskonale wiesz, z jakich przyczyn nie wszystko jest rozminowane, nie wszystko jest sprawdzone. Widzę tylko pole odłamków na tafli lotniska, jak mówił mer Czornobajówki. Ukraińcy, gdy strzelali, gdy bombardowali to miejsce, bombardowali tam, gdzie były rosyjskie pozycje. Starali się zachować płytę lotniska nienaruszoną. Oczywiście musieli strzelać do budynków lotniska, bo tam byli rosyjscy żołnierze, i po stanowiskach. Natomiast teraz Rosjanie strzelają czasami, co mnie bardzo zaskoczyło, bo uważałem, że lotnisko w Czornobajówce jest już obiektem na tyle zdewastowanym, że nie ma żadnego znaczenia strategicznego. Od czasu do czasu Rosjanie strzelają również w stronę lotniska i w ogóle strzelają również w tę wieś, która znajduje się kilka kilometrów od Chersonia. Kilka kilometrów, 8 do centrum. Niektórzy mówią, że 2-3 kilometry na piechotę to już są początki Chersonia. Stąd tu też są ostrzeliwane pozycje. Tutaj też była okupacja rosyjska. Wszyscy tutaj pamiętają, co działo się w tym okresie, a jeden z członków obwodowej administracji, gdy powiedziałem, że chciałbym nocować w Chersoniu, powiedział, że to jest zły pomysł, żebym pojechał do Czornobajówki, bo tu jest spokojniej. I tej nocy było 8 uderzeń, 8 pocisków spadło, bo to jest ostrzał artyleryjski, spadło na Czornobajówkę. Są też podejrzenia, że są tutaj donosiciele, ci, którzy informują Rosjan, gdzie strzelać. Także sytuacja jest tutaj bardzo napięta.
Czarnobajówka to lotnisko, o którym opowiadasz, lotnisko z napisem Chersoń, które jest w połowie złamane, lotnisko, które było ostrzeliwane przez same wojska ukraińskie. Niestety taka była konieczność, sytuacja jest tam cały czas napięta. Wojtku, a powiedz, jak wyglądają warunki pogodowe, czy to są takie warunki, które mogą rzeczywiście sprzyjać też zmianom na froncie?
Pogoda jest taka zimowa, powiedzieliby mieszkańcy Chersonia i okolic. My byśmy powiedzieli jesienna. Jest czysto, są nisko zawieszone chmury, jest ciemno i pada deszcz. W nocy padał deszcz i w tej chwili też popaduje, więc to są te warunki, o których się zwykle mówi, że to jest ten czas na pauzę strategiczną, pauzę, oj, mądre słowo wyleciało mi z głowy, czyli ten okres, kiedy są zawieszone te ważniejsze działania, a mróz jeszcze nie skuł czarnoziemiu, bo tu też jest oczywiście czarnoziem, jak mi sam tłumaczyłeś, on sięga aż do Morza Czarnego, więc moim zdaniem, nie znam się na tym, Artur Żak pewnie by mnie już poprawiał, ale moim zdaniem to nie są warunki dobre do działań wojennych.
Wojtku, pokonałeś olbrzymią przestrzeń, gdy się popatrzy na mapę, zobaczy się, gdzie jest ta Czarnobajówka. Wielokrotnie podkreślamy tę nazwę, bo być może ona w polskiej świadomości tak się nie utrwaliła, ale w ukraińskiej bardzo się utrwaliła. Od kilkanaście razy w ten sam sposób Ukraińcy zniszczyli tam te transporty rosyjskie, dlatego to jest też taki symbol ukraińskiego zwycięstwa, ale potężna odległość, którą musiałeś pokonać. Pojechałeś tam nie tylko, żeby zobaczyć to lotnisko podchersońskie, ale też konkretny cel związany z pomocą humanitarną.
Tak, to prawda. Brałem udział w takim konwoju właściwie kilku organizacji. Teraz boję się, żebym przypadkiem o którejś z nich nie zapomniał, ale to było jak gdyby pod taką czapą organizacji Poland Helps, takiej misji, a były to między innymi organizacje Się Pomaga. Była to też organizacja naszego kolegi Wita Nadaszkiewicza z Lwowa i organizacja o nazwie Humanosz. Konwój ludzi czasami z różnych miejsc Polski, z różnych miast, który przywiózł dary i do Chersonia, do miejscowego szpitala i również do okolicznych wiosek, gdzie miałem wrażenie, że ta ludność zwykła, cywilna najbardziej czeka na te dary. Widok kołder dla tych ludzi wzbudził tutaj wielkie, wielkie nawet zamieszanie, bo każdy chciał zdobyć taką kołdrę. Oczywiście ich jest też ograniczona liczba, więc nie wszystkim się udało. Masa jedzenia tutaj przyjechała, puszki konserwowe, kabanosy i zastanawiam się, czy coś jeszcze. Oczywiście jeszcze sprzęt do szpitala, łóżka. Takie przedmioty bardzo ważne w tych warunkach trafiły do Chersonia i okolicznych wsi.
Kilkanaście.
A konkretnie Dariwka i Czornobajówka, żeby być precyzyjnym.
Kilkanaście dni temu, gdy rozmawiałem też tam z mieszkańcami, oni mówili o tej niezwykłej sytuacji. Z jednej strony cieszyli się, że zostali wyzwoleni przez wojska ukraińskie, ale z drugiej strony znaleźli się w tej sytuacji, o której opowiadałeś też przez pryzmat swojego doświadczenia, czyli znaleźli się pod ostrzałem. W czasie rosyjskiej okupacji Ukraińcy nie strzelali po tych miejscowościach, nie strzelali przede wszystkim po Chersoniu, ale teraz Rosjanie ostrzeliwują te miejscowości. Czy zauważyłeś, jak rozmawiasz z ludźmi, czy te osoby chcą pozostać tam na miejscu, czy jednak w wyniku tej sytuacji też stamtąd wyjeżdżają?
Tutaj, gdzie teraz jestem, nie. Natomiast, ale to wiem bardziej z mediów niż z osobistych relacji, bo w Chersoniu byłem króciutko. Jest podobno taka fala odpływowa, że ci, którzy przeżyli okupację, myśleli, że najgorsze już za nimi, a teraz okazuje się, że mają kolejny akt tragiczny tej wojny. Oni również poznają to, czego nie poznali wcześniej. Ich dotknęła okupacja w mniejszym stopniu. Ostrzały teraz są ostrzeliwani i z mediów bardziej wiem, że ludzie wyjeżdżają. Rozmawiałem tutaj zresztą z takim panem, który zna Jaśminę Nowak. Spotkaliśmy się na chwilę, żeby coś przekazać. Ja powiedziałem mu, że was dotknęło wszystkie najgorsze rzeczy tej wojny. I on powiedział, że tak, rzeczy samej. Była okupacja, a teraz są ostrzały miasta.
Wojtku, jadąc do Chersonia, jadąc do Czarnobajówki, pewnie przejeżdżałeś przez Mikołajów. Czy był czas, żeby odwiedzić księdza Oleksija Reznikowa, Repina, oczywiście pomyliłem nazwiska z szefem Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy. Oczywiście Oleksij Repin, ksiądz proboszcz parafii świętego Józefa w Mikołajewie. Być może byłeś też w Kyseliwce.
Nie, niestety serce ciągnęło w tamtym kierunku, ale ja byłem pasażerem w samochodzie, konwój parł jak najszybciej, bo wiesz, że zazwyczaj to jest tak, że są opóźnienia po drodze, były oczywiście awarie samochodu, nawet dwóch, znasz to doskonale z różnych takich wyjazdów, więc ten konwój był opóźniony, więc nie było mowy o zatrzymywaniu się dłuższym niż 15-20 minut na stacjach benzynowych i parliśmy coraz dalej do Mikołajowa. Tam rzeczywiście zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej, ale po to, żeby spotkać się z przedstawicielem miejscowej administracji wojskowej i on nas już poprowadził do Chersonia.
Jeżeli możesz zdradzić, jakie są dalsze plany twojej wyprawy?
Jak zwykle trochę w zawieszeniu zastanawiam się, co robić dalej. Zostałem tutaj z polskim fotografem, który też ma różne plany, więc jeszcze jeden dzień w Czarnobajówce na pewno, a dalej to już trudno powiedzieć. Jest powrót stąd jest łatwiejszy niż kiedyś, bo jeżdżą pociągi, sprawdzam to codziennie, monitoruję, jeżdżą pociągi z Chersonia do Kijowa.
Specjalnie dla ciebie powinna być właściwie teraz piosenka Czarnobajówka. Być może ją znajdziemy i dzisiaj na antenie się pojawi. To też w jakiś sposób państwu by pokazało, jak jest to ważne miejsce z punktu widzenia trwania tej ukraińskiej obrony przed rosyjską inwazją. Wojtek Jankowski daleko na południu Ukrainy, w miejscu, które wciąż jest niezwykle niebezpieczne. Wojtku, uważaj na siebie, trzymaj się. Ja wiem, że te słowa brzmią zawsze tak... No, nie tak, jakby się może chciało bez tej mocy sprawczej, ale bądź ostrożny. No i oczywiście mam nadzieję, że jak najwięcej twoich wejść i opowieści będzie teraz na antenie Radia Wnet.
Postaram się, ale jak doskonale wiesz, różnie to bywa z telefonem, różnie bywa z internetem, to już jest często siła wyższa, ale oczywiście będę próbował.
Wojtek Jankowski z Czarnobajówki pod Chersoniem, w miejscu, gdzie cały czas niestety spadają bomby, gdzie ostrzeliwuje te miejsca artyleria, tam dotarł z konwojem humanitarnym. Bardzo serdecznie dziękujemy za tę korespondencję i przenosimy się do Kijowa, do Dmytra Antoniuka. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle, dzień dobry państwu.
Słyszałeś zapewne korespondencję Wojtka Jankowskiego, być może jesteś z nim w łączności, może wiedziałeś o jego planach. Ja przyznaję szczerze, że jak zwykle wyjazdami Wojtka jestem zaskoczony, ale bardzo często tak to wygląda, że do ostatniej chwili też nie zdradzamy tych miejsc, w których jesteśmy, ale gdy Wojtek opowiadał o Chersoniu, to w głowie miałem też ostatnią opowieść ojca Sergieja Dmitriejewa z Chersonia. Tam ojciec Sergiej Dmitriejew, który często występuje u nas na antenie, kapelan w armii ukraińskiej, duchowny prawosławnej cerkwi Ukrainy, tej nowej, tej, która otrzymała, może nie nowej, ale tej, która otrzymała tomos samodzielnej cerkwi ukraińskiej. On pojechał do Chersonia kilka tygodni temu, żeby odzyskać cerkiew, która teraz jest we władaniu patriarchatu moskiewskiego. Dzisiaj dowiadujemy się o kolejnych sankcjach, które patriarchat moskiewski, na patriarchat moskiewski, które zostały nałożone przez władze Ukrainy. Dmytrze, jak wygląda ta sytuacja?
Tak, dzisiaj jest informacja o tym, że kolejne te sankcje nałożone są na kilka mitropolitów moskiewskiego patriarchatu cerkwi ukraińskiej prawosławnej cerkwi, chociaż to tak naprawdę to jest tylko wydział rosyjski oczywiście prawosławnej cerkwi w Ukrainie, w tym na mitropolita Antoniusza, który z mitropolita browarskiego i Boryspolskiego, którego uznają jako takiego absolutnie prorosyjskiego mitropolita w synodzie ukraińskiej prawosławnej cerkwi moskiewskiego patriarchatu. Także na niego też są nałożone te sankcje i oprócz tego jeszcze na kilka innych, w tym na mitropolitów z tych okupowanych części Ukrainy. No a też opowiadałeś o tym, że ojciec Serhii Dmitriew pojechał do Chersonia, żeby odzyskać tak naprawdę tą naszą cerkiew w Chersoniu i jest, na ile ja wiem, to священник, czyli nastojatel, przepraszam, już wypadło mi z głowy, jak to po polsku.
Proboszcz, może tak.
Proboszcz, tak. Proboszcz tego katedry prawosławnej w Chersoniu, to on po prostu uciekł stąd i uciekł razem z Rosjanami. I na niego też oczywiście jest nałożone te sankcje. Także mam nadzieję, że w Chersoniu już będzie w główna cerkiew, czyli katedra prawosławna, będzie już w władaniu Prawosławnej Cerkwi Ukrainy, jak to ma być wszędzie w Ukrainie. Także my, no ale my wszyscy czekamy, że te sankcje będą jeszcze bardziej surowe, jeżeli poprawnie mówię, że po prostu już ostatecznie zostanie zakazana działalność tej cerkwi w Ukrainie, ponieważ to jest po prostu wydział FSB w Ukrainie. Nie mamy żadnych wątpliwości.
Dmytrze, o to chciałem się ciebie zapytać, tak może już na bardzo szybko. Czy właśnie to nie jest tak, że te sankcje to trochę takie ominięcie tego tematu, że zamiast całkowicie zakazać działalności moskiewskiego patriarchatu, wprowadzane są sankcje w stosunku do osób, które w dodatku nie znajdują się na terenie Ukrainy, czyli można powiedzieć, że te sankcje i tak nie mają większego znaczenia praktycznego. Być może to jest taka jednak próba ominięcia tego kłopotliwego tematu.
Też o tym myślę i też mi tak się wydaje. Także zdaniem Ukraińców jest tak, że ta cerkiew musi być po prostu zakazana, a zakaz działania tej cerkwi to jest decyzja Rady Najwyższej Ukrainy. Ale coś nie widać, żeby Rada Najwyższa Ukrainy jakoś coś w tym kierunku robiła. Także no i też te rajdy w Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w tych różnych jeparchiach, wszędzie w Ukrainie, oni coś znajdują, jakieś dowody tego, że tam jest działalność prorosyjska, ale ja myślę, że oni nie są zbyt skuteczni, ponieważ po prostu ci, którzy tam przebywają, to oni mają czas i możliwość, żeby schować to, co nie ma być pokazane publiczności.
I wciąż powraca mi do głowy na opowieść ojca Konstantego Hołodowa, którą razem przecież słyszeliśmy o tym, jak w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji mogły wejść ukraińskie służby na teren Ławry Peczerskiej w Kijowie i mogły dokonać zatrzymań, a jednak z jakiegoś powodu to się nie stało faktem. Dmytrze, jeszcze jeden krótki komentarz. Od soboty opowiadamy o uroczystości wręczenia Nagrody Nobla, Pokojowej Nagrody Nobla. Opowiadamy o Alesiu Bielackim, czyli w kontekst białoruski. Jedna z instytucji, która otrzymała nagrodę, to rosyjski Memoriał, ale jest też taka organizacja jak Centrum Wolności Obywatelskich z Ukrainy, która otrzymała pokojową Nagrodę Nobla. Jak to jest komentowane na Ukrainie?
Jest komentowane bardzo pozytywnie z jednej strony i bardzo pozytywnie jest komentowane teraz orzędzie w przewodniczącej tego Centrum Swobód Obywatelskich pani Aleksandry Matwiejczuk. To orzędzie w tym w Sztokholmie było bardzo fajne i jak powiedział też prezydent Wołodymyr Zełenski, że po raz pierwszy podczas wręczenia tych nagród Nobla ogóle zabrzmiała, ukraiński język zabrzmiał w tych ścianach. I to jest bardzo ważne i bardzo symbolicznie, ale z innej strony, kiedy było ogłoszono, już o tym wiedzieliśmy chyba od września, kiedy było ogłoszono, że razem z przedstawicielem ukraińskiej organizacji będzie wręczony Nobel też przedstawicielem Białorusi i Rosji, no to wywołało kontrowersję, a nawet i jakieś no, niezadowolenie oczywiście tym faktem, bo wiadomo, że Rosja i Białoruś napadli na Ukrainę, chociaż oczywiście te przedstawiciele tych państw to zasłużeni moim zdaniem ludzie i oni naprawdę zasłużyli na taką nagrodę, ale w takim gronie, w takim, no, no wręczać Nobla Ukrainie, Białorusi i Rosji, zdaniem Ukraińców, nie jest dobrym pomysłem.
Chociaż gdy się słuchało Natalii Pińczuk, żony Alesia Bielackiego, to nie ma żadnej wątpliwości przecież, że to nie Białoruś Łukaszenki otrzymała nagrodę, tylko otrzymali ci, którzy też walczą o wolność Ukrainy i też w siłach zbrojnych Ukrainy. Z Kijowa Dmytro Antoniuk i przenosimy się chyba dzisiaj do Lwowa, a nie do Drohobycza, gdzie jest Artur Żak. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle, kłaniam się nisko. Właśnie już ze Lwowa, jestem tak w Lwowie.
Arturze, to szybciutko, jak wygląda sytuacja pogodowa, elektryczna i ciepłownicza w Lwowie?
Jeżeli chodzi o pogodę, to pogoda stricte zimowa. Jeżeli chodzi o elektryczność, to doba jest podzielona na trzy części. Kiedy mamy prąd, kiedy nie mamy prądu i kiedy prawdopodobnie nie będziemy mieli prądu, to jest wszystko wyznaczone. Cały tydzień jest rozpisany. Niestety tego prądu jest mniej, czyli on jest krócej niż on jest.
Ale jak widać, udało nam się połączyć, być może udało nam się wstrzelić w ten dobry moment. Arturzek, postanowiliśmy, że powrócimy w tej ostatniej części jeszcze do wywiadu, który prezentujemy od soboty na antenie Radia Wnet, wywiadu z Marianną Mamonową, ukraińską wojskową, która trafiła do niewoli po oblężeniu Mariupola w ciąży była cały czas w niewoli do tej wymiany jeńców. Dopiero gdy wyszła na wolność, urodziła dziecko. Trzy dni po wyjściu na wolność urodziła dziecko. Cała ciąża przebiegała w niewoli, przebiegała w tych dramatycznych warunkach, przetrzymywana przez żołnierzy rosyjskich. Fakt, że jest w ciąży, nie powodował specjalnych ulg, a na pewno nie spowodował wcześniejszego zwolnienia. Na jeden fragment tego wywiadu chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę.
Tak, wyciąłem 3 minuty z tego dramatycznego wywiadu medyka piechoty morskiej, więc serdecznie zapraszam do wysłuchania, a później powiemy, dlaczego akurat ten wywiad, tę część.
Proszę opowiedzieć o przesłuchaniach. Jak one wyglądały? O co panią oskarżano?
Oskarżano mnie o zabójstwo dzieci Mariupola.
To jakiś standardowy zarzut?
Każdy został o coś oskarżony. Zabierano mnie do Doniecka, do komitetu śledczego, gdzie również byłam przesłuchiwana. Powiedziałam, spójrzcie na mnie, jestem medykiem, nikogo nie zabiłam. Miałaś broń? Tak, miałam, więc zabiłaś.
Zarzut brzmiał tak ogólnikowo, zabójstwo dzieci z Mariupola, czy też przytaczali jakieś fakty, że na przykład gdzieś jest martwe dziecko i jesteś oskarżona konkretnie o śmierć tego dziecka, czy tak ogólnikowo?
Ogólnikowo. W tym czasie w Mariupolu było wiele zamordowanych kobiet i małych dzieci. Winili za to siły zbrojne Ukrainy i Azow.
Czy grożono pani podczas przesłuchań?
Tak. Grożono mi, że odbiorą mi dziecko, a mnie wyślą do kolonii karnej. Moje dziecko trafi do jednego z rosyjskich sierocińców i będzie co jakiś czas przenoszone, tak żebym nie mogła go znaleźć. Nawet jak trafię na wymianę jeńców, nie wyjdę sama. Nigdzie nie było odnotowane, że byłam w ciąży, ponieważ na Ukrainie nigdzie nie byłam zarejestrowana. Jednocześnie biorąc pod uwagę, że jestem wojskowym, to miałabym zakaz wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej i nigdy nie znalazłabym mojego dziecka.
Jak mogła pani tego wysłuchiwać?
Wie pani, wszystko we mnie przewracało się do góry nogami. Chciałam przeskoczyć przez ten stół i wyrwać oczy tej osobie, wyrwać język. Były takie myśli, ale rozumiałam, że tylko jeden zbędny ruch i zostanę na tym krześle na zawsze. Więc siedziałam i zachowywałam spokój.
Czy wtedy wierzyła pani, że wyjdzie pani na wolność, wróci na Ukrainę?
Zawsze wierzyłam, że wrócę na Ukrainę, że to była tylko kwestia czasu. Najbardziej przerażający był dla mnie 9. miesiąc ciąży. Zdałam sobie sprawę, że nie dochodzi do wymiany jeńców, że mogę urodzić w niewoli. Jeśli tak się stanie, co stanie się z moim dzieckiem? Wszystkie te myśli po prostu wirowały w mojej głowie, ponieważ nie wiedziałam, co będzie dalej. A gdzieś w środku wciąż tliła się mała iskierka nadziei. Ty pojedziesz do domu, my pojedziemy do domu. Mówiłam nawet do mojego dziecka, musisz się urodzić później, wtedy, kiedy wrócimy do domu. Teraz nie możesz się urodzić. Mama się już uspokoiła, mama nie płacze, mama nie będzie płakać.
Mama zaspokoiła, mama nie płacze, mama nie będzie płakać.
Arturze, wybrałeś ten fragment, w którym Marianna Mamonowa obawia się, że dziecko mogłoby być zabrane przez Federację Rosyjską. Czy rzeczywiście ta obawa miała podstawę?
Jak najbardziej, co najmniej 13 tysięcy dzieci zostało deportowanych, odnaleziono 8 tysięcy, tylko 119 dzieci wróciło na teren Ukrainy. Ten proceder deportacji trwa nadal na terenach okupowanych. Niestety też trwają nielegalne adopcje na terenie Rosji i zjawił się taki problem, że rosyjscy rodzice, którzy adoptowali chore dzieci, no mówiąc brzydko, zwracają te dzieci, czyli twierdzą, nie chcą ich adoptowywać, oddają je z adopcji, więc Rosja wymyśliła inny system. Tutaj, jeżeli chodzi o Miszustina, czyli premiera Rosji, on podpisał rozporządzenie, że są organizowane badania przesiewowe. Czyli przed tym, jak te dzieci deportowane, porwane dzieci z terenu Ukrainy są oddawane do adopcji, to muszą przejść co najmniej kilkutygodniowe, a czasami nawet kilkomiesięczne badania przesiewowe. I tylko wtedy takie dzieci zostają oddane do adopcji. A reszta przybywa w ośrodkach czasami daleko za Uralem. Więc to chciałem pokrótce opisać i powiedzieć, dlaczego akurat wybrałem ten fragment tego przejmującego wywiadu z medykiem piechoty morskiej Marianą Mamonową.
Każde słowo, które mówi Mamonowa i każde jej świadectwo jest przerażające, ale ten wątek rzeczywiście szczególnie istotny i ważny. Obawy Mamonowej nie były pozbawione podstaw. Rosja po prostu porywa dzieci i tak mogło stać się też z dzieckiem ukraińskiej wojskowej. Arturowi bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, to ostatni wątek w dzisiejszym raporcie. Słyszeliście Państwo reporterów naszych z całej Ukrainy, z bardzo różnych warunków. Żeby pracować normalnie funkcjonować, potrzebujemy do tego też środków. Dlatego bardzo zwracamy się z tym apelem i przypominamy. Pamiętajcie Państwo, możecie nas pomóc odwiedzając stronę zrzutka.pl/wnet. Tam dokonać wpłaty na rzecz radia. To też umożliwi jeszcze lepszą albo pracę po prostu naszych korespondentów także na Ukrainie. zrzutka.pl/wnet. I to już ostatni komunikat. Zapraszam do spotkania w raporcie z Kijowa jutro o tej samej porze. Żegna się Paweł Bobołowicz.
Raport z Kijowa.